Ku naszemu, że nas dzisiaj znów na tym miejscu zgromadził, że możemy znów Jego Słowo rozważać, w Jego Słowie trwać, w Jego Słowie się rozwijać, Panie. Pan nasz jest naprawdę wspaniałym Bogiem, nadzieją naszą i chwałą naszą. A więc na skalę zbuduję Kościół mój, powiedział Jezus Chrystus. I to jest właśnie to, z czym mamy do czynienia my, ta grupa, która jest dzisiaj na tym miejscu zgromadzona i wszystkie te grupy, które płyną w Duchu Świętym, które są prowadzone przez Pana, które dają się prowadzić Duchowi Świętemu. Kochani, to jest niezwykle ważne, abyśmy to wiedzieli. A więc Mateusza 16, rozdział od 13 do 20 wersetu mówi tak. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Oni rzekli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo jednego z proroków. On im mówi, a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając Szymon Piotr rzekł, tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając rzekł mu, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr. I na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Kochani, musimy dokładnie analizować każde Słowo Boże, abyśmy wiedzieli, co ono nam niesie, co przez nie zyskujemy i co też jest nam zabronione, bo Słowo Boże niektóre rzeczy nam wręcz zabrania. A więc czytaliśmy z oryginału, tutaj podaje, ty jesteś kamień. Do Piotra powiedział Jezus Chrystus, a na skalę zbuduję Kościół mój, moją eklezję. Dokładnie tak brzmi to w oryginale i żebyśmy wiedzieli, że Słowo Boże jest niezmienne i tak i amen, amen. W Biblii skałą nazywany jest Bóg. Żaden człowiek nie jest w Biblii określony jako skała. Żebyśmy to wiedzieli, 2 Samuelowa, 22 rozdział, 32 werset mówi, bo któż jest Bogiem oprócz Pana i któż jest skałą oprócz Boga naszego? Któż jest skałą oprócz Boga naszego? No właśnie, Słowo Boże nam bardzo wyraźnie sugeruje, pokazuje, podpowiada, abyśmy dobrze wiedzieli, skałą, na której zbudowany jest Kościół, budowany jest Kościół, jest Bóg, Jezus Chrystus. Amen. I to jest niezwykle ważne. 5 Mojżeszowa, 32 rozdział, 4 werset mówi, oddajcie uwielbienie Bogu naszemu, On jest skałą. Doskonałe jest dzieło Jego, gdyż wszystkie drogi Jego są prawe. Jest Bogiem wiernym, bez fałszu, sprawiedliwy On i prawy. Jezus mówiąc i na tej skale zbuduje, ma na myśli właśnie Boga Ojca i o Nim właśnie mówi w poprzednim wersecie, który czytaliśmy. Szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jony, bo nie objawiły ci tego ciało i krew, ale mój Ojciec, który jest w niebiosach. A więc objawienie, które przyszło dla Piotra, który wypowiedział się na temat Jezusa Chrystusa, kim też jest Syn Człowieczy, przyszło od Boga Ojca. Bardzo wyraźnie od Boga Ojca przyszło, aby Piotr w zasadzie miał do powtórzenia tylko to, co zostało mu objawione przez Ojca w niebie. I Słowo Boże bardzo wyraźnie nam mówi i w języku greckim, tak też i w języku polskim kamień jest rodzaju męskiego, prawda? Kamień. A skała jest rodzaju żeńskiego. I dokładnie tak samo jest w greckim tekście, żebyśmy to, myślę, dobrze zrozumieli, prawda? Petros greckie to jest rodzaj męski, a Petra to jest rodzaj żeński. I Słowo Boże mówi, że ty jesteś Petros, a na Petra zbuduję mój Kościół, prawda? Czyli Jezus Chrystus, mówiąc o Piotrze, nie mówi, że na Piotrze zbuduje Kościół, bo używa innego słowa, zupełnie innego słowa, chociaż jest to pochodne i musimy bardzo wyraźnie to powiedzieć i zdawać sobie z tego sprawę, że zgromadzenie, zebranie Boże, eklezja, Kościół wybuduje Bóg wybuduje Bóg. I nie jest to jakaś luźna społeczność podzielająca wspólne ideały, ale społeczność wezwana, powołana do konkretnego celu. W Starym Testamencie była to społeczność Izraela, zwołana pod Synajem i służąca jedynemu Bogu. Jedynemu Bogu. I Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że Kościół zostanie niewybudowany, nie zostanie wybudowany na kamieniu, tylko na skalę, prawda? Jest to różnica, prawda? I Słowo Boże nam to wyraźnie pokazuje. My musimy wiedzieć, że na pojedynczym kamieniu nie da się wybudować budowli. Musi tych kamieni być dużo, prawda? A fundament cały musi spoczywać na skalę. Na litej skale, dużej, wielkiej skale. Kamień jest tego samego rodzaju, co skała. Ale to skała to nie jest kamień, prawda? A kamień to nie jest skała. Kamień pochodzi ze skały, ale nie jest skałą. Jest fragmentem skały. A więc Piotr nie jest skałą, jest fragmentem skały. Skałą jest Chrystus, jest Bóg, prawda? A Piotr jest fragmentem tej skały, którą jest Jezus Chrystus. I każdy z nas, jeżeli dobrze się rozwija, jeżeli dobrze się nawróci, jak ja to mówię, to jest fragmentem skały, Bożej skały, wyjęty jest z Boga, narodzony z nasienia nieskazitelnego, z nasienia Ducha Świętego. I to jest niezwykle ważne, żebyśmy byli jednorodni z Bogiem, musimy być zrodzeni z nasienia Ducha Świętego. A więc nie wystarczy, że się urodzisz jako człowiek na tej ziemi, musisz jeszcze mieć w sobie to ziarno Boże. Musisz mieć to ziarno Boże, musisz pochodzić ze skały, którą jest Bóg. Jeżeli pochodzisz z tej skały, jesteś jednorodny z Bogiem. Jesteś jedno z Bogiem, tworzysz z Bogiem komplet, bym powiedział, prawda? Ten kamień obsunął się z tej skały, prawda? Z niej pochodzi. A więc to jest z tej skały ten kamień. Ale skała to jest Bóg, skała to jest ten fundament potężny. I my musimy to dobrze rozumieć, abyśmy wiedzieli, jak mamy się rozwijać i jaka jest nasza odpowiedzialność przed Bogiem za to wszystko, co Bóg nam zlecił tutaj na ziemi. Abyśmy czynili Jego wolę, wypełniali wszystko to, co On chce, abyśmy, kiedy nas zbadają, prawda, zobaczą, doświadczą, kiedy nas sprawdzą, kiedy będą nas dotykać, kiedy będą nas krzywdzić nawet, z nas będzie wychodzić to, co jest w skale. A więc zobaczmy, Jezusa Chrystusa dotknęli, gwoździe Mu przybili, a On błogosławi, prawda? Ciebie też będą doświadczać, mnie doświadczali, Jezus Chrystus powiedział, i was będą doświadczać. Mnie prześladowali i was prześladować będą, prawda? I to, co wychodziło z Jezusa Chrystusa, jeśli jesteś jednorodny z tą skałą, z ciebie będzie to samo wychodzić. Będzie dokładnie to samo wychodzić. Musisz wiedzieć dokładnie, jak się Jezus Chrystus zachowywał, bo musi z ciebie dokładnie to samo wychodzić. A więc uczcie się ode mnie, że ja jestem złośliwy, cichy i pokornego serca. Widzicie? To Jezus Chrystus mówi o sobie. Jezus Chrystus. I ty musisz być taki sam. Musisz być cichy i pokornego serca. Krnąbrny człowiek to jest taki, że jak go dotkniesz, to on od razu się zapali. On od razu wybuchnie. Zrobisz coś na przekór, zrobisz coś nie tak, jak on by sobie życzył i masz pełną złość, masz pełny gniew, masz pełną walkę przeciwko sobie i zaczyna się konflikt, poważny konflikt. Z nami konflikt nie może się rozwijać, bo nie ma podsycenia. Ogień się pali, jak go podsycisz odpowiednim rodzajem paliwa, prawda? Jeżeli do ognia dolejesz oliwy, to się będzie lepiej palić. A jak dolejesz benzyny, zgaśnie? Nie. Jeszcze lepiej się rozpali. I dlatego chrześcijanin, który ma zasilenie od złego, od tego świata, od innej skały, inna skała przynosi węgiel, prawda? To też jest skała, ale ona się pali. Taką skałą nie jest Bóg. Zapala się Jego gniew tylko tam, gdzie się rozwija grzech, prawda? Bóg jest łagodny i jest bardzo wielkim opiekunem Twoim i moim, jeśli my nie rozpalamy się pod wpływem żywiołów tego świata, ale jesteśmy łagodni i cichego serca. To wtedy przychodzi dla nas błogosławieństwo. Błogosławieni są pokorni, prawda? Albowiem ich jest Królestwo Niebios. Pokorni, cisi. To ci są błogosławieni, bo do nich należy Królestwo Niebios. Widzimy? Słowo Boże bardzo wyraźnie nam to pokazuje, prawda? W Nowym Testamencie społeczność wierząca w jednego Boga oraz Mesjasza i Zbawcę Jezusa stanowią wspólny Izrael oraz buduje się Królestwo Niebieskie. Oni budują Królestwo Niebieskie. Oni są tutaj rzecznikami Bożego Królestwa na ziemi. W Starym Testamencie Eklezja jest związana ze ścisłą społecznością Izraela. I na przykład, pierwsze, zgromadzenie pod Synajem. 5 Mojżeszowa 9:10 mówi, Pan dał mi dwie kamienne tablice zapisane palcem Bożym, a na nich prawie wszystkie słowa, które Pan wypowiedział do was na górze spośród ognia w dniu zgromadzenia. Widzimy, to jest to zgromadzenie, w którym przemawia Bóg, w którym Bóg podaje swoje prawo. Bóg nie idzie na ulicę i nie mówi do ludzi prawa, tylko ogłasza ludziom dobrą wieść, prawda? Ludziom się nie głosi prawa i nie mówi się musisz to robić, bo to jeszcze nie jest lud Boży, to jeszcze nie jest Boże zgromadzenie. Do ludzi się mówi Ewangelię, dobrą wieść, prawda? Dopiero kiedy dobrą wieść przyjmą, no albo odrzucą oczywiście, ale jak ją przyjmą, to wtedy dopiero jest odpowiedni grunt, odpowiedni materiał do tego, żeby Bóg ukształtował z tego swoje zgromadzenie, ukształtował z tego swój kościół, ukształtował z tego swoje kamienie. Wy jesteście żywe kamienie. Wiecie, co to znaczy żywe kamienie? To znaczy takie kamienie, które budowniczy bierze i wmurowuje w mur. To są żywe kamienie. Te kamienie, które leżą sobie luzem gdzieś tam i w ogóle nie są używane, to nie są żywe kamienie, to są martwe kamienie. Ale my jesteśmy żywymi kamieniami. To oznacza, że Bóg, mówiąc o nas jako o żywych kamieniach, ma na myśli nas jako wbudowanych w Boży mur, wbudowanych w Boży Kościół. Jeśli nie jesteś wbudowany w Boży Kościół, to jesteś kamieniem, ale martwym. Jeżeli jesteś wbudowany w Boży Kościół, czyli budujesz tą Bożą budowlę, jesteś składnikiem tej Bożej budowli, to jesteś żywym kamieniem. I to jest właśnie powiedziane i Słowo Boże o tym mówi. Zgromadzenie pod Synajem, jeśli chodzi o Izraela, to jest żywe zgromadzenie. Dalej, to jest zgromadzenie ludu Izraela. 5 Mojżeszowa 4:10 mówi, o dniu, w którym stanąłeś na Chorebie przed Panem, Twoim Bogiem, kiedy to Pan rzekł do mnie, zgromadź mi lud, a ja obwieszczę im moje słowa, aby nauczyli się bać się mnie przez wszystkie dni życia swego na ziemi i aby nauczali tego swoich synów. Widzimy, kolejność działania idzie taka, że jeśli jesteś ludem Bożym, to sam przestrzegasz Bożych przykazań i jeszcze uczysz synów swoich i dzieci swoje. To jest to działanie pokoleniowe Bożej działalności w życiu rodzin tych, którzy sami przyjęli Słowo Boże. Słowo Boże nie może wejść do twojego serca i sobie tam po prostu leżeć odłogiem, bo zgnije. Po prostu zgnije, ono musi być używane, ono musi być przekazywane, ono musi być przekazywane dalej. Prorocy bardzo często prorokowali o tym, że słowo, które jest od Boga, musi być słowem, które idzie dalej. Ja pamiętam, przyjechał kiedyś taki prorok, zresztą ja się na spotkanie z nim to się bardzo bałem jechać, bo myślałem, że z mojego życia wszystkie grzechy mi wyciągnie publicznie i powie, to nie tak zrobiłeś i tamto nie tak zrobiłeś, ale to było moje pierwsze zetknięcie z prorokiem. To było wiele lat temu, to był do dzisiaj, pamiętam, taki brat z Australii, brat Newton. I wiecie, ja no pojechałem, on w Terespolu był, więc pojechałem tam i myślę, będę się ukrywał tak, żeby mnie tam dobrze nie zauważył. ale on wcale na zgromadzeniu nie prorokował do mnie, ale zdarzyło się, że po zgromadzeniu byłem tam u szwagra swojego w domu i no, na kolacji razem z tym bratem Newtonem. A on mówi, a teraz mam słowo do ciebie. No ale wiecie, to było słowo no, bardzo budujące. On nie wyciągał żadnych grzechów i chwała Bogu, prawda? Bo nikt z nas nie lubi być obnażany publicznie, ale on po prostu przekazał mi słowo od Pana, to, z czym się zmagałem. Właściwie to, o czym myślałem. Jak ja będę rozdawał tak ludziom wszystko, co mam, to mi nic nie zostanie. I on powiedział, widzę ogromny kocioł. I mówi, nad tym kotłem jest zawieszony kran. I kran jest odkręcony i cały czas woda leci. Czysta jak kryształ woda. Mówi, a na dole jest mały kranik z tego pojemnika, z tego zbiornika. I mówi, ty tak odkręcasz i zakręcasz. Odkręcasz i zakręcasz. A ja ci mówię, ten zbiornik to jest twoje serce. I mówi, nie bój się rozdawać wszystko to, co masz ludziom, którzy są wokół ciebie, bo dopływ tej czystej, żywej wody jest znacznie większy. I mówi, przekrój tego kranu, z którego się wylewa, jest taki, że jeśli nawet na stałe otworzysz ten dolny kranik, to i tak górny będzie więcej napływało. A więc więcej będzie napływać, niż będziesz rozdawać. A więc nie bój się rozdawać. Bóg daje odpowiedź. I my musimy być tymi ludźmi, którzy Słowo Boże biorą i je dają. Dają po prostu, kochani, masz błogosławieństwo, daj błogosławieństwo. Jeśli masz coś cennego od Boga, to rozdawaj to wszem i wobec. Bóg ciebie zaopatrzy, da ci dużo więcej, a ty dawaj i dawaj i dawaj i rozdawaj, bo to jest Boże, to nie jest twoje. Jeśli by ta woda była twoją wodą, by była na pewno już zaśmierdłaby i ona byłaby już nie do spożycia zupełnie. Ale to jest Boża woda, ona jest czysta. A żeby woda była czysta, musi być ciągły przepływ. Musi być przepływ, musi być ujście, musi być dojście. Jeśli woda stoi i nie jest w użytku, ona się psuje. Po prostu się psuje. Także musi się nauczyć rozdawać. I o tym mówi właśnie Słowo Boże. Zgromadzenie ludu Bożego to są tacy ludzie, którzy biorą i rozdają. Biorą i rozdają. Mają co dać. I dalej to zgromadzenie to jest synonim Izraela. Izrael to jest Israel i to znaczy mąż widzący Boga. To jest ktoś, kto widzi Boga, ktoś, kto służy Jemu, ktoś, kto jest w Jego rękach. 5 Mojżeszowa, 23 rozdział, 3 i 4 werset mówi, nie może wejść do zgromadzenia pańskiego ten, kto jest z nieprawego łoża. Również 10 pokolenie po nim nie może wejść do zgromadzenia pańskiego. Nie może Amonita i Moabita wejść do zgromadzenia pańskiego. Również 10 pokolenie po nich nie może wejść do zgromadzenia pańskiego. A więc po wszystkie czasy. Kochani, my musimy wiedzieć, że w zgromadzeniu dzieci Bożych musi być czystość. Absolutna czystość. Co to oznacza? To oznacza, że musisz mieć przebaczone wszystkie grzechy. Jeżeli chcesz być częścią zgromadzenia Bożego, to masz mieć przebaczone wszystkie grzechy. Kto odpuszcza winy nasze? Kto leczy choroby nasze? Jezus Chrystus. Po to ta nadzieja została nam dana, żebyśmy się oczyścili. Po prostu, żebyśmy się oczyścili. Jesteś brudny, to się oczyść. No jak zabrudzisz sobie ręce, to chodzisz i mówisz, no co ja teraz zrobię? Ręce mam brudne, no. No co ja mam zrobić? Czy tak chodzisz po domu i się zastanawiasz, co zrobisz, bo masz ręce brudne? Po prostu szybko idziesz, kran odkręcasz, mydło bierzesz, myjesz i co? I masz czyste, prawda? Jako chrześcijanin człowiek często się zastanawia, no ale jak? No zgrzeszyłem. No i co teraz? No i co mam zrobić z tym grzechem? Przyjdź i wyznaj, Jezus Chrystus powiedział. Musisz się oczyszczać. Po prostu cały czas bądź czysty, bądź czysta. I Słowo Boże mówi, że do zgromadzenia nigdy nie wejdziesz jako osoba brudna. Nie wejdziesz, ale wiesz, co masz z tym zrobić. Po prostu oczyścić się w krwi Chrystusowej. Błogosławiony nie jest ten, który wie, gdzie jest krew Chrystusowa, ale błogosławiony jest ten, który pierze swoje szaty we krwi barankowej. Prawda? Czyli trzeba po prostu iść do tego zdroju, wspaniałego zdroju krwi Chrystusowej i wyprać swoje szaty. Umyć się, oczyścić się po prostu. I musimy to robić, żeby być w zgromadzeniu dzieci Bożych. Nie możesz być tylko obecny, a nie przytomny. Musisz być obecny i przytomny i działający. Normalnie jak ci Bóg mówi, co masz zrobić, to ty to rób. Ty się nie ociągaj, ty się nie rozglądaj. A co z nim, a on jeszcze nie zrobił? Ty nie patrz na niego, Jezus Chrystus kiedyś powiedział do Jana. Nie patrz na niego, nie oglądaj się, co z nim, prawda? Ty bądź czysty, do Piotra to powiedział, ale Piotr zapytał o Jana. A więc zobaczmy, Jezus Chrystus wyraźnie mówi, co tobie do niego? Ty zrób, ty dopilnuj, ty pilnuj swojego, ty masz to zrobić. A więc nie oglądaj się, czy ktoś jest czysty, czy ma przebaczone grzechy, ty to zrób. I to jest niezwykle ważne, jeśli chcesz być częścią zgromadzenia Bożego. Ludu Bożego. W Nowym Testamencie eklezja to cała społeczność wierzących. Wierzących w co? Że Jezus jest zapowiedzianym Mesjaszem i Zbawcą. Składająca się ta społeczność jest i z Żydów, i z nieżydów. Musimy to wiedzieć. To jest po prostu każdy człowiek, który przyszedł i wyczyścił się w krwi Jezusa Chrystusa. Wierzący w Jezusa, zwani chrześcijanami, w Nowym Testamencie są nazywani wybranymi Boga. To są wybrani, święci, przygotowani. Ma to swoje źródło w Starym Testamencie. Wybrani to naród Izraela. Izajasz 65 rozdział, 9 werset mówi tak. Dlatego wywiodę z Jakuba potomstwo, a z Judy dziedzica moich gór, aby moi wybrani wzięli je w posiadanie, a moi słudzy tam zamieszkali. Widzimy? Wybrani. Wybrani posiądą ziemię. Wybrani to są ci, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa. Ci, którzy dali się napełnić Bożym Duchem Świętym. To jest naprawdę ważne. A oczekiwany Mesjasz to jest wybrany. To jest wybrany. Izajasz 45:4 mówi, przez wzgląd na mojego sługę Jakuba i Izraela, mojego wybrańca, wołam cię po imieniu, nadałem ci zaszczytne imię, chociaż mnie nie znałeś. Nie znałeś mnie, ale ciebie wywołałem z tego świata i nazwałem cię moim imieniem. Moim jesteś, prawda? My nie jesteśmy już jakimiś nieznanymi ludźmi. Jakimiś gdzieś tam w świecie się błąkającymi. My jesteśmy konkretnymi dziećmi Bożymi, którzy mają konkretne imię, którzy mają jakieś konkretne Boże zadanie do wypełnienia. My mamy wypełniać je, wykonywać je, robić, co do nas należy. Nie oglądać się na innych, robić, co do nas należy. I to jest niezwykle ważne. Izajasza 42:1 mówi tak. Oto sługa mój, którego popiera. Mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. O kim tu jest mowa? O Jezusie Chrystusie. Oto mój sługa. Kochani, Słowo Boże bardzo wyraźnie nam mówi, że Jezus Chrystus jest tym wybranym sługą, ale również każdy z nas ma być tym wybranym sługą. Kogo pośle? Kto tam pójdzie? Powiedział Bóg przy Izajaszu. A Izajasz co powiedział? Oto ja jestem, poślij mnie. Oto ja jestem. Oto mój sługa, mówi Bóg, prawda? A on powiedział, tak, jestem twoim sługą, idę. Widzimy? To musi być zgrane. Jezus Chrystus bardzo wyraźnie przyjął wolę swojego Ojca. Panie, jeśli możliwe, niech mnie minie ten kielich, ale nie moja wola, niech twoja się wola stanie. Czyli co to oznaczało? Oto jestem gotowy iść na krzyż. I poszedł na krzyż? No poszedł na krzyż. Takie było jego zadanie. Czy Bóg do nas powiedział, że mamy iść na krzyż? Do niektórych tak. Bo na przykład Piotr, wiem, że był ukrzyżowany, niektórzy inni byli ukrzyżowani chrześcijanie, prawda? Niektórym powiedział, żeby poszli na krzyż. I oni, oto jestem gotowy i poszli. Ale do ciebie Bóg teraz, w tych czasach, podaje inne polecenie. I tak jak tamci wykonali polecenia Boże, oto jesteśmy gotowi wykonać Twoją wolę, tak i Ty musisz dzisiaj być gotowym wykonać Bożą wolę. wykonać to, co do ciebie mówi. Żyjesz na tym świecie, on cię będzie błogosławić, tak jak Izraelitów kiedyś błogosławił. To był jego lud, to byli jego wybrani, on ich błogosławił. On ich napełniał wszelkim błogosławieństwem niebios i w tym życiu doczesnym mieli naprawdę wiele wszystkiego. Ale wy jesteście strasznie biedni, jesteście tacy biedni, nic nie macie. Czy tak? Widzimy? A skąd to wszystko się bierze? No właśnie od Boga. Wiecie, ludzie w świecie też mają często dużo wszystkiego, tylko że oni nie chcą przyznać, że to jest od Boga. A jest to od Boga? Tak. Jest to od Boga. Tylko oni swoje nagrody na ziemi właśnie odbierają. A my zaczęliśmy być kształceni przez Boga, przygotowywani do tego, żeby mając pod dostatkiem wszystkiego, prawda, Słowo Boże o tym wyraźnie mówi, co żebyśmy z tym robili? Trzymali, nikogo nie dopuścili do tego, abyśmy mając wszystkiego pod dostatkiem mogli łożyć na dobrą sprawę. Widzimy? Bóg cię kształci. I co, jak oddasz, to tobie nie zostanie? Masz 100 zł, oddajesz 50 zł Bogu. Zostaje ci ile? 50. A ja ci powiem, że nie. Zostaje ci dużo więcej. Dlatego, że błogosławieństwo Boże nie pozostawi cię w tym punkcie. Dokładnie tego się bałem i Bóg przez proroka mi to wytłumaczył. Nie bój się rozdawać, bo będziesz miał dużo więcej. Jeśli będzie, im więcej będziesz rozdawać, im więcej będziesz wspomagał to, na co Bóg ci zwróci uwagę, o czym ci powie, co ci objawi, to doda ci dużo więcej, żebyś miał z czego łożyć. Ja nie mam już więcej, żeby dać na twoją sprawę, Panie, a Bóg mówi, patrzysz na ręce, one pełne. Po co ci to Bóg dał? Żebyś miał co łożyć. Rozumiemy się? Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, to tak jak Słowo Boże mówi, apostoł Paweł wyraźnie to powiedział. Jesteśmy jako nic nie mający, a jednak wszystko kupujący. Nic nie masz, a wszystko kupujesz. My to znamy, karta kredytowa i nic nie masz, a możesz kupować, prawda? I to dokładnie jest to. Masz duchową, niebiańską, złotą, diamentową kartę Bożą. I możesz łożyć na sprawy. Nie masz nic. I przychodzisz z Bożą kartą i łożysz na sprawy. Ale ty musisz wierzyć, że na tej karcie coś masz. Że ty ją w ogóle masz. Kochani, Bóg jest tym, który ci da łożyć, jeśli łożysz. Bóg ci da możliwości. Możliwości, żebyś wspomagał dzieło Boże i będziesz wspomagał je mocniej, bardziej i coraz bardziej. Jeśli masz do tego serce. Jeśli nie masz do tego serca, zawsze będziesz miał brak. Nie mam, no co mam? Otwierasz portfel, otwierasz swoją torbę i patrzysz, tam nic nie ma. No. Przeglądasz, no niech gdzieś tu było 100 zł, ale nie ma. Nie ma, to się ukradł czy co? Gdzie się podziały? Zrobiłeś zakupy, które przeznaczyłeś tylko dla siebie i nie ma, i wydałeś, i nie ma dopływu. Dopływ jest, jeśli rozdajesz. Nie kupujesz coś dla siebie, aby zaspokoić swoje potrzeby, ale dajesz to na chwałę Bożą, na rozmnożenie. Oczywiście tutaj jest potrzebne kierownictwo Ducha Świętego. Ty musisz robić to w mądry sposób, tam gdzie Bóg cię skieruje, tam gdzie Bóg ci powie, tam gdzie On ciebie pokieruje. Dzieci Boże to są ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Świętemu. Dają się, jeśli się dajesz prowadzić, będzie się to rozwijać. I takie jest Boże dzieło i w taki sposób właśnie na tym świecie mamy chodzić. A więc Słowo Boże bardzo wyraźnie nam mówi w Izajasza 28:16, dlatego tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja kładę na Syjonie kamień wypróbowany, kosztowny, kamień węgielny, mocno ugruntowany, kto wierzy, ten się nie zachwieje. A więc widzimy, mamy być takim kamieniem. Mamy być takim kamieniem, którego wzorzec został nam w Jezusie Chrystusie pokazany. Do tego proroctwo tego proroctwa też odwołuje się apostoł Piotr. I w 1 Piotra 2, 4, 6 mówi: przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w piśmie: oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wypróbowany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Widzimy? To jest to, o czym mówiłem przed chwilą. Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, że my jako żywe kamienie budujemy się w dom duchowy. W jaki sposób w dom duchowy? W kapłaństwo święte, aby co? Aby składać duchowe ofiary. Widzimy? My siebie składamy w ofierze i składamy wszystko to, co mamy. Nie może być tak, że poświęcasz samego siebie Bogu, a to, co masz, nie. Kiedyś był taki chrzest. Ja pamiętam, brat z Gdańska jeszcze odszedł już do Pana, brat Waszkiewicz chrzcił ludzi, nad morzem to było, nad Bałtykiem. I kiedy chrzcił ludzi, pewna kobieta do chrztu przyszła, on ją zanurzał, a ona w ręku coś trzymała nad wodą. I kiedy ją zanurzył, to pozostało na zewnątrz. A wiecie, co to było? Portfel z pieniędzmi. Widzimy, co to znaczy? Można się poświęcić, ale tego, co mam, poświęcam tylko sobie. A to ma być wszystko zanurzone. Wszystko ma być poddane władzy Bożej. I twoje pieniądze, i twój samochód, i twój dom, i twoja rodzina ma być poddane Bogu. Nie ma być poddane tobie, ale ma być poddane Bogu. I tego musimy się nauczyć, bo to Słowo Boże o tym wyraźnie mówi. W tym Piotra o tym czytamy, aby składać duchowe ofiary Bogu, przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Wierzący w Jezusa w Nowym Testamencie to zarówno rodowici Izraelici, jak i ci pochodzący z narodów. Wolni, niewolnicy, kobiety, mężczyźni, wszyscy wierzący w Mesjasza. I stanowią wtedy jedność. We wszystkim stanowią jedność. Mateusza 22, 14 mówi: dla wybranych ma być skrócony czas próby przy końcu wieków. A w Mateusza 24, 22 jest powiedziane: gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Ze względu na ciebie i na mnie dni te ciężkie, trudne będą skrócone. Zwróć uwagę na to, co Słowo Boże mówi. Boisz się tych dni, nie bój się. One będą skrócone. Wytrzymasz. Tylko tyle wytrzymasz, ile Bóg wie, że jesteś w stanie wytrzymać. Nie da ci ponad miarę. Znasz Słowo Boże. I tak jest dokładnie napisane. Bóg nie da swoim wybranym, nie da ponad miarę. Wraz z pokuszeniem da i wyjście, abyśmy mogli w tych próbach wytrzymać. Wybrani będą zwodzeni przez fałszywych Mesjaszy i proroków. Mateusza 24, 24. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze, fałszywi prorocy, czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść wybranych. Można? Nie. O ile można. Ale jeśli będziesz w rękach Bożych, będzie cię prowadzić Duch Święty, nie zostanie zwiedziony. Nie zostanie zwiedziony. Jezusa Chrystusa prowadził Duch Święty. Szatan zwiódł go w czasie pokuszenia. Tak samo będzie z tobą w czasach ostatecznych. Będziesz napełniony Duchem Świętym. Już wiesz, w jaki sposób Duch Święty prowadził Jezusa Chrystusa. Poddaj się tak i nie będziesz zwyciężony. Niektórych tylko będzie zwyciężać. Jakich? Którzy nie poddadzą się. Jeśli się poddasz Duchowi Świętemu, to się pytam, w którym momencie diabeł zwyciężył Ducha Świętego? W jakimś momencie zwyciężył? W żadnym. Widzimy? Na tym to polega. Jeśli Duch Święty w tobie mieszka, nie jest w stanie szatan ciebie zwyciężyć. Amen? Dokładnie tak jest. Dlatego czytajmy Słowo Boże i uważnie przyglądajmy się tego, co Pan mówi. Wybrani będą zebrani przez aniołów przy końcu czasów. I to jest 24 rozdział Mateusza, 31 werset. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. Z całego świata zbierze wybranych swoich, a więc musisz być wśród wybranych. Dlatego się tutaj zgromadzamy, bo chcemy być tymi jedynymi, wybranymi, tymi najważniejszymi. I dlatego właśnie nad tym się trudzimy i w tym kierunku chcemy iść. Paweł i Piotr również nazywają wierzących wybranymi i tak się do nich zwracają w listach. Rzymian 16:13. Pozdrówcie Rufa, wybranego w Panu i matkę jego i moją. Widzimy? Wybrany. Dalej w Kolosan 3:12. Przeto przeobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. To musisz mieć. Zapisz sobie na karteczce, powiesz sobie na magnesiku, na lodówce, przyglądaj się cały czas, jaki masz być i kolejno każdego dnia coś zdobywaj. No musisz zdobywać, musisz walczyć. Żeby zwyciężyć, musisz walczyć. Jeśli nie walczysz, to przegrasz. Ja przypominam sobie, boksu nie lubię, ale wiecie, przypominam sobie kiedyś taką walkę. To dawno temu było, już nie pamiętam ile lat, ze 20 może. Na ring wyszło dwóch bokserów. Jeden był taki krępy, niewysoki, a drugi był taki chudy, wysoki. Nie? I ten chudy, wysoki trzymał ręce tak, po bokach, nie? A tamten przy nim skakał, a ten tylko uniki robił. Tak. Wiecie? Jak myślicie, który wygrał? Ten mały, bo w końcu dosięgnął go. Po prostu dosięgnął go. I on po prostu padł. Ten patyk padł. Dlaczego? Bo nie walczył. Po prostu nie walczył. Ty jak nie będziesz walczyć, to jakie byś uniki nie robił, to w końcu cię dosięgnie diabeł. Masz walczyć. Masz walczyć, masz się mu przeciwstawiać. To jest zasada przetrwania w Bożym imieniu. W imieniu Jezusa Chrystusa masz walczyć. Przeciwstawiać się diabłu. Ja ciebie wyganiam w imieniu moim, w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja tobie się przeciwstawiam w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Wyjdź z niego w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu. On musi wiedzieć, w jakim imieniu. Bo on na twoje imię nawet nie zareaguje, albo zareaguje, będzie się śmiał. Tak jak kiedyś, pamiętacie, synowie Sewy, jak wyganiali demony w imieniu Jezusa Chrystusa, którego zwiastuje Paweł? Czy to było ich imię? Nie. To było imię, które używał Paweł. I co się stało? 7 synów Sewy zostało dotkliwie pobitych przez jednego człowieka opętanego. Można by powiedzieć, o, diabeł ma potężną moc. Potężną moc. On jest zupełnie pozbawiony mocy przez Jezusa Chrystusa. To jest potężna moc wobec kogoś, kto nie ma Jezusa Chrystusa. A więc musisz być mocny w Panu. Mocny w Panu. To jest niezwykle ważne. Piotr apostoł Jezusa Chrystusa do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii, wybranych według powziętego z góry postanowienia Boga Ojca. Wybranych. Ty jesteś według powziętego z góry przez Boga Ojca, przez Jego plan, przez Jego działanie. Jesteś wybrany, wybrana. Jesteś osobą szczególną. I 1 Piotra 2,9 mówi, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. A więc eklezja w Nowym Testamencie występuje 120 razy. To określenie. Z tego 117 przypadków to jest ono związane z wierzącymi w Jezusa w znaczeniu zgromadzenia wybranych. Trzy pozostałe to są zgromadzenia, ale nie zgromadzenia wybranych. I to wszystkie te trzy wyjątki są w Dziejach Apostolskich. Jak będziecie chcieli, to możecie to sobie przeczytać. Ale Słowo też Boże mówi, na koniec to musimy podkreślić, a bramy piekieł, bramy Szeolu nie przemogą, nie zwyciężą go. Zgromadzenie wiernych, Kościół, wchodzi przez wąską bramę. Inni ją omijają. Podążają prosto do Szeolu, do Gehenny. Mateusza 7:13-14 mówi, wchodźcie przez ciasną bramę. Albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie. A wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Wiecie, często, kiedy jest wspominane takie piekło, bramy piekieł, to Stary Testament utożsamia to ze śmiercią. I na przykład Hioba, 38 rozdział, 16-17 werset mówi, czy doszedłeś do dna otchłani? Czy wskazano ci bramy śmierci? Widziałeś drzwi do ciemności? To jest ciemność, która nie jest przeznaczona dla ludu Bożego. To nie jest ciemność, w której ty masz przebywać. To nie jest miejsce dla chrześcijanina dziecka Bożego. Zostałeś wybrany do znacznie ważniejszych celów. Moglibyśmy jeszcze wiele mówić. Moglibyśmy jeszcze rozwijać te zagadnienia, o których mówiliśmy, ale nie mamy już po temu czasu, więc nie będziemy już dalej o tym mówić. Ale pamiętajmy, że niezwykle ważną rzeczą dla wierzącego człowieka jest iść według woli Bożej. I dlatego jesteśmy tu dzisiaj zgromadzeni. I dlatego jest grono ludzi w tym kościele, które garnie się i lgnie do takiego szczególnego działania Ducha Świętego. My mamy być wypełnieni Bożą mocą. Mamy być wypełnieni Bożą wolą. I dlatego właśnie jest prorokowanie. Dlatego jest namaszczenie Ducha Świętego. Abyśmy szli we właściwym kierunku. Abyśmy oprócz tego, że słyszymy Słowo Boże, które musimy bez zarzutu, bez absolutnie żadnych wyjątków wszystko przestrzegać. I do tego, żeby przestrzegać Boże Słowo, potrzebujemy jeszcze siły, mocy. Dlatego musimy się napełniać Duchem Świętym. Potrzebujemy też Bożego ukierunkowania. Abyś, rozmawiając z kimś, gdzie masz iść, to jeszcze później się dopytujesz. No przecież wiesz, gdzie masz iść. To po co się dopytujesz? Żeby nie zbłądzić. Dopytuje się, a tu, jak tu, jak tu, i skręcasz tu, idziesz tam i już wiesz dokładnie. Potrzebujesz takiego duchowego GPS-a, żeby ktoś ci cały czas mówił, a teraz nie idź tu, idź tam. Czasami te ścieżki Boże, to nie chodzi o to, że one są kręte i zawiłe, ale musisz omijać zło. Musisz omijać to, co nie chwali Boga. Musisz mieć rozeznanie, żeby wiedzieć, co w tym świecie jest przeciwko Bogu, a co jest za Bogiem. Musisz wiedzieć, że jeśli politycy coś robią, no to czy robią zgodnie z wolą Bożą, czy nie robią zgodnie z wolą Bożą. Ty musisz znać tego ducha. Musisz wiedzieć, co masz omijać, czego masz się wystrzegać. Przypominamy sobie tą niewiastę, która biegła za apostołami i krzyczała, że to są słudzy Boży, którzy zwiastują Ewangelię zbawienia. Czy apostołowie czuli, że wszystko jest w porządku, wszystko jest fajnie? Przecież ona prawdę mówiła. To była prawda. W jaki sposób rozpoznali, że to nie jest od Boga? Poprzez działanie Ducha Świętego. Oni nie byli tymi mężami, których zapytano, a Ducha Świętego macie? Nawet nie słyszeliśmy, kto to taki Duch Święty, że istnieje. Byli tacy uczniowie Jana, którzy o to zapytali. Ale ci, którzy rozpoznali, że to jest duch wieszczy, że to jest duch nieczysty, to nie byli w tej grupie, którzy nie wiedzieli nawet, nie słyszeli o Duchu Świętym. Oni byli napełnieni Duchem Świętym. I ty masz być napełniony Duchem Świętym. Musisz wziąć moc i być świadkiem Jezusa Chrystusa. Musisz wziąć moc i postępować według Jego zasad. Musisz wiedzieć, że to, co masz z materialnych rzeczy na tym świecie, rozdajesz i rozdzielasz i tam ulokowujesz, gdzie ci Bóg powie. Wszystkie pieniądze, jakie masz, nie są twoje, są Boże. One zostały ci dane w zarząd. Ty jesteś, tak jak to Słowo Boże używa tego słowa, szafarzem. No i to tak jakby kojarzy się nam z szafą, prawda? A szafarz to jest zarządca, po prostu zarządca. Ty masz w rękach środki i masz nimi zarządzać. Masz zarządzać tym. A jak masz zarządzać? To ci powie Duch Święty. I dlatego tu jesteśmy i dlatego chcemy napełniać się Duchem Świętym, żeby Bóg nam powiedział, jak w mądry sposób mamy zarządzać tym, co zostało dane do naszych rąk, do naszego życia. Nie możesz to w głupi sposób rozdawać. Pierwszemu lepszemu od razu. Ja znam pewnego człowieka, nie będę mówił, kto to taki, bo może ktoś z was znać, który jak tylko jakieś pieniądze dostawał, od razu rozdawał wszystkim. Wszystkim po kolei rozdawał, a później głodował. To nie o to chodzi. Żeby wyjść i wszystko rozdać od razu. Masz rozdać, ale według tego, co Duch Święty ci powie. Amen? Dlatego słuchaj głosu Ducha Świętego. Ja nie jestem głosem Ducha Świętego. Ja tylko przekazuję ten głos od Boga, a ty masz go odebrać jako głos od Boga, a nie ode mnie. Dlatego mówi do twojego serca Duch. Do twojego serca. Amen?